Witam Kościele, witam także tych wszystkich, którzy są może pierwszy raz dzisiaj u nas. Cieszę się, że nie tylko możemy przychodzić do Kościoła, ale możemy nazywać się Kościołem. Amen. Amen, halleluja. Dzisiaj chciałbym kontynuować to, co mogłem mówić, czy mogłem w zasadzie dzielić się. Wierzę z Bożego Słowa gdzieś blisko miesiąc temu. Jeśli pamiętacie, a jeśli nie, to po prostu wam przypomnę, że rozpocząłem taką serię Warto naśladować Jezusa. I ostatnio mówiłem o tym, że należy zrobić miejsce dla Boga w swoim życiu. Chciałem pokazać na podstawie Bożego Słowa, że Jezus jako nasz najlepszy nauczyciel chce z nami przebywać. I On nie chce tego, byśmy studiowali zaocznie, to znaczy przychodzili tylko w niedzielę do Kościoła, On chce, abyśmy byli obecni cały czas. To jest bardzo ważny aspekt. Obecni cały czas. I Jezus nie chce spotykać się z nami tylko w jednym dniu. Nie chce również tego, byśmy przez resztę tygodnia zajmowali się swoimi sprawami. I myślę, że zgodzicie się ze mną, że życie doczesne bywa bardzo absorbujące. I w każdym dniu mamy tak wiele, po prostu tak wiele ważnych spraw do załatwienia. Ale tak jak mówiłem ostatnio, On jednak pragnie naszego całkowitego oddania, świadomej decyzji, że będziemy prawdziwymi naśladowcami Jezusa. Mówiłem także o tym, że On chce mieszkać w naszym wnętrzu. I nie chcę być tylko gościem, ale chcę być domownikiem zameldowanym na stałe. I właśnie ta myśl, która nam towarzyszyła ostatnio, zrób miejsce dla Boga w swoim życiu. I to były takie, dobre podstawy do tego, by pójść dalej, a zarazem rozpocząć, kolejny temat, który brzmi: zwróć się ku rzeczom wyższym. Brzmi jasno, ale co to w praktyce oznacza? Może zajrzyjmy do Bożego Słowa. Chciałbym, abyście otworzyli, jeśli macie swoje Biblię, a jak nie, to będzie wyświetlone. Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, będziemy czytać od 4 wersetu. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Apostoł Paweł porównuje chrześcijanina, czy też naśladowcę Jezusa, do żołnierza, który, można powiedzieć, jest w czynnej służbie. Nie jest w oddziałach rezerwy, nie siedzi w domu, w ciepłych kapciach przed telewizorem, ale faktycznie jest w służbie, ma swoje bojowe miejsce w oddziale Boga. Tak mógłbym to zobrazować. I to miejsce często także znajduje się na pierwszej linii frontu. Często w samym środku wojny. Wiem, że z tego miejsca wiele mówiono na temat duchowej walki. Nieraz mogliśmy z tego miejsca o tym słyszeć. Ale jedną rzecz chciałbym przypomnieć, że prawdziwa walka trwa. Zatem jeśli walka trwa, to w tak poważnej sytuacji, kiedy każdy żołnierz jest w sercu rozgorzałej bitwy, nie może dać się wplątać w sprawy doczesnego życia. Od chwili, kiedy narodziliśmy się na nowo, ta duchowa walka trwa. Pytanie brzmi, co dzieje się w Twoim Bożym oddziale? Co robi Twoja duchowa jednostka? Może ci, którymi się otaczasz, walczą dzielnie, ale pytanie, co z Tobą? Czy masz jakiś wyższy cel? Biblia w innym tłumaczeniu, gdybyśmy już spojrzeli od 3 wersetu, mówi: znoś razem ze mną trudy jak dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Nikt zaciągając się do wojska nie zajmuje się swymi zwykłymi sprawami, jeśli chce zadowolić tego, kto go do wojska zaciągnął. Ten sam werset, nieco inne tłumaczenie, ale znów patrzymy na to z innej strony. Żołnierz nie może pozwolić na to, by zwykłe, codzienne sprawy stały się głównym celem jego życia. Na przykład nie powinien uczynić swojej kariery w pracy czy rozwoju zawodowego głównym celem. Myślę, że moglibyśmy także tutaj powiedzieć o innych rzeczach, chociażby jak zdobywanie rzeczy materialnych. To wszystko, jeśli nawet w naszej podświadomości stanie się celem, tak naprawdę nie będzie nas prowadziło do tych rzeczy wyższych. To, co jest ciekawe i to, co już mogliśmy dzisiaj odbierać, to takie dla mnie świadectwo. Jeśli słuchaliście się słowa Leszka, to mówił o tym, że dzieci w czasie ferii, będąc na zimowisku, mogły mieć wspaniały czas integracji i tak dalej, mówiąc o tych wszystkich fajnych rzeczach, po czym na koniec powiedział, że też mogły być pod wpływem Słowa Bożego. I od jakiegoś już dłuższego czasu zawsze staram się zastanawiać nad tym, jaki jest cel mojego działania? Po co właściwie robię to, co robię? I to mi niezwykle pomaga, kiedy zadaję sobie takie pytanie, by mieć jakiś wyższy cel. Bo życie po prostu jest krótkie i możemy ten czas, który jest niezwykle cenny, bardzo szybko zmarnować. Patrząc na apostoła Pawła, możemy w nim widzieć taki dobry przykład, bo znajdujemy w słowie informację o tym, że pracował jako wytwórca namiotów, ale w tym samym czasie też głosił Ewangelię, zakładał zbory i widzimy, że on nie chciał być ciężarem dla braci i sam starał się zaspokoić swoje potrzeby. To było niezwykłe, a w międzyczasie była służba, która była priorytetem. Ale zawsze, gdy pisał listy, czy szczególnie gdy pisał do Tymoteusza, położył taki nacisk na to, by żołnierz nie dał się wplątać w sprawy doczesne. I pewien komentator Biblii wyjaśnia to w słowach: zaplątać się w sprawy doczesnego życia znaczy zaniechać oddzielenia od świata, angażując się z całej siły w zewnętrzne sprawy. Boży żołnierz, prawdziwy naśladowca Jezusa, trwa w gotowości na rozkazy ze sztabu, na słowo od Boga. Wierzę, że tak możemy to rozumieć. Pragnie się Jemu podobać. Podobać temu, który go do wojska powołał. Tak więc oddany jest służbie Chrystusowi, która w jego sercu zajmuje szczególne miejsce. Ale chciałbym, abyśmy poszli dalej. Tyle tytułem wstępu. W liście do Kolosan apostoł Paweł w głównej mierze skoncentrował się na opisaniu osoby i dzieła Jezusa Chrystusa. Oprócz tego znalazły się tam też inne tematy, można powiedzieć poboczne. Jednym z nich było ostrzeżenie przed fałszywą filozofią czy złą nauką. Paweł, będąc świadomy problemów czy niebezpieczeń stojących przed Kolosanami, powiada im takie słowa. To jest drugi rozdział listu do Kolosan od 5 do 6 wersetu. Mówi: bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami. Raduję się, wiedząc, że jest u was ład i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w nim chodźcie. Paweł, świadomy trudności, cieszy się z tego, że Kolosanie stoją niewzruszenie w wierze w Chrystusa. I mimo że ciałem był nieobecny, to jednak duchem ciągle był z nimi. Odnosząc się do oryginalnych przekładów, Paweł, patrząc na niego, był swego rodzaju takim oficerem, który, gdy pisał do Kolosan, widział w nich taki Boży oddział. I używa takich słów, radując się, że jest u nich ład, a potem dalej jest mowa o utwierdzeniu. I prawdopodobnie celowo używa tych słów, by odnieść ich bezpośrednio do nich. A te słowa w oryginale używane też były odnośnie wojska. Ład to uporządkowany szereg kompanii żołnierzy. Natomiast utwierdzenie przedstawia zwarte skrzydło oddziału. I myślę, że gdzieś tam możemy widzieć taką właśnie analogię do wojska, do żołnierzy. I powiem szczerze, że sam bym na to nie wpadł, ale czytając komentarze i przygotowując się do tego kazania, natrafiłem na taki właśnie ciekawy opis. I pomyślałem sobie, że jakże czytelny jest to obraz, bo właśnie takimi powinniśmy być. Na takim silnym fundamencie, Bożym fundamencie powinniśmy być utwierdzeni w wierze w Chrystusa. Czyż nie? Ład i utwierdzenie. Halleluja. I dalej mówi, skoro uznaliśmy Chrystusa za swojego Pana, naśladujmy Go. Skoro już podjęliśmy decyzję, skoro już tutaj jesteśmy, drodzy bracia i siostry, skoro naśladujemy Pana, to idźmy dalej za Nim. Z tego fragmentu płynie dziś do nas zachęta, abyśmy kontynuowali życie z Bogiem w ten sam sposób, w jaki zaczęliśmy, czyli w wierze. Skoro Chrystus jest Panem, to w Nim jest pełne zaspokojenie, moc do zbawienia, ale i też do zwycięskiego życia. Paweł nalega, by Kolosanie poszli dalej i nie koncentrując się na ludzkim nauczaniu, a ja dodam, nie wplątując się w sprawy doczesne czy ziemskie, powinni przede wszystkim wrastać w poznaniu Jezusa Chrystusa. Ktoś kiedyś powiedział, żeby do czegoś dojść, trzeba wyruszyć w drogę. I myślę, że każdy z nas wyruszył już w tą drogę. I dzisiaj mamy takie wspaniałe Boże zachęcenie, by pomimo trudności skoncentrować się na tym Bożym celu, by spojrzeć w górę, by zwrócić się ku rzeczom wyższym i dalej naśladować Pana. W podobnym kontekście Paweł pisał także do innych zborów. Chciałbym, abyście wspólnie ze mną teraz otworzyli list Pawła do Efezjan i będziemy czytać od 4 rozdziału, od 17 wersetu. To więc mówię i nalegam w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie, próżni w swych dążeniach, pokrętni w swych pomysłach, dalece od życia Bożego, przez nieświadomość, która ich zaślepia i przez niewrażliwość ich serca. Wyzbyli się oni uczuć i chciwie gonią za rozpustą oraz wszelką nieczystością. Wy jednak nie tak nauczyliście się Chrystusa, bo przecież to Jego usłyszeliście i w Nim was pouczono, jako że prawda jest w Jezusie. Wiecie, że macie zedrzeć z siebie starego człowieka, który hołdował dawnemu sposobowi życia i którego niszczyły zwodnicze żądze. Zamiast tego macie poddawać się odnowie w duchu waszego umysłu i oblec się w nowego człowieka stworzonego według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Oto takie głębokie zalecenia dał Paweł Efezjanom. Mówi wprost, nalega, by już nie postępowali tak, jak postępują poganie. I on po kolei zaczyna wymieniać te, nazwijmy to, grzechy główne pogan, po czym zaznacza, wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Dalej mówi, że mają zedrzeć z siebie starego człowieka, po czym mają się poddawać, czyli jest to taki ciągły proces, bo to jest powiedziane w czasie teraźniejszym, mają się poddawać odnowie w duchu umysłu swego. Następnie czytamy, że mają się oblec w nowego człowieka stworzonego według Boga. I dla nas te słowa są jasne, bo my je znamy. Nie ma tutaj nic ukrytego. Wydaje się, że wszyscy przyjęliśmy to słowo. Ale chciałbym zwrócić uwagę na taki pewien zastanawiający fakt. W tamtym czasie, a było to prawdopodobnie w latach 60. naszej ery, Kościół ciągle był w takim rozkwicie, w takim dynamicznym rozwoju. A ludzie, do których pisał Paweł, nazywali się już chrześcijanami. To jest warte podkreślenia, że to nie byli jacyś bezbożni grzesznicy, poganie, którzy nie byli zaznajomieni z drogą pańską, jak pisał Paweł, ale to byli ludzie, których już moglibyśmy nazwać chrześcijanami. Niemniej jednak ci ludzie ciągle potrzebowali napomnienia, korekty. I patrząc całościowo, Paweł, gdy pisał ten list do Efezjan, wielokrotnie używał tam słowa tajemnicy, mówiąc o tej niezwykłej tajemnicy Chrystusowej, jaką jest dzieło krzyża i płynące z tego pojednanie z Bogiem. I kiedy on starał się wykładać im te głębokie duchowe rzeczy, właśnie między innymi tą tajemnicę, jaką jest pojednanie w Chrystusie, zarówno Żydów i pogan, zwrócił im również uwagę na ich postępowanie. W tym liście znajduje się bardzo obszerny opis tak zwanych przykazań na co dzień. Jest tutaj także mowa o tym, jak powinno wyglądać codzienne życie chrześcijan. Mowa o życiu rodzinnym. Tak więc widzę tutaj taką nierozerwalną więź pomiędzy tak zwanym nowym życiem, tym nowym stworzeniem, a zarazem uświęconym postępowaniem ludzi wierzących. To musi iść w parze. Nie da się tego rozdzielić. Jeśli ktoś prawdziwie jest nowo narodzonym człowiekiem, jeśli ktoś siebie nawet więcej nazywa naśladowcą Jezusa Chrystusa, to wszystkie te rzeczy, które są grzesznymi rzeczami, które były może kiedyś w naszym życiu, nie powinny mieć już miejsca. Często zdarza mi się używać słowa chrześcijanin. Nawet dzisiaj, w trakcie tego zwiastowania. Ale w wielu kręgach to słowo już nie znaczy nic nadzwyczajnego. Dla wielu ludzi to człowiek jak każdy inny. Przecież żyjemy w kraju chrześcijańskim. Ale kiedy mówię chrześcijanin, mam na myśli naśladowcę Jezusa Chrystusa. Osobę, która jest świadoma tego, że jej życie należy do Boga, a każdy czyn powinien mu oddawać chwałę. Amen? Czy rzeczywiście tak jest? To dobre pytanie, ale żeby znaleźć odpowiedź, musimy sami zbadać swoje serca. Czy faktycznie świadomie naśladuje Jezusa Chrystusa i czy każdy czyn oddaje mu chwałę? Widzimy w tym nauczaniu Pawła, że żeby być naśladowcą Jezusa, trzeba porzucić to, co ziemskie i skoncentrować się na tym, co niebiańskie. Pójdźmy dalej do Bożego Słowa, do kolejnego listu, do listu do Kolosan. Otwórzmy trzeci rozdział i będziemy czytać od pierwszego wersetu. Paweł pisze do nich: skoro więc razem z Chrystusem zostaliście wzbudzeni, zabiegajcie o to, co w górze, gdzie siedzi Chrystus, po prawej stronie Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a wasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Znów pojawiają się podobne słowa, jak te, które już dzisiaj słyszeliście z moich ust. Skoro wraz z Chrystusem zostaliśmy wzbudzeni, ze względu na Chrystusa zabiegajmy o to, co w górze. Chciałem wam podać pewien przykład z życia. Czy słyszeliście może kiedyś o fleksitarianach? Są to ludzie, którzy uważają siebie za wegetarian, ale w przypływie chęci, jeśli mają ochotę na jakąś wędlinę czy mięsko, dają sobie upust i po prostu jedzą to mięso. I w zasadzie można powiedzieć, że mogą przez cały tydzień jeść warzywa i owoce, ale jeśli przyjdzie niedziela i na obiad jest kotlet schabowy, to nie potrafią już odmówić. Można powiedzieć, że większość z nas jest takimi fleksitarianami. No bo przecież jemy też warzywa, ale jakby nie było, jemy też mięso. I mówiąc ten przykład, co mam na myśli? Nie może być tak, że nazywam się naśladowcą Chrystusa, a zarazem moje życie jest zaprzeczeniem Jego mocy. Wstyd, jeśli nazywam się osobą wierzącą, a w moim życiu jest grzech. Czy zachowania, które patrząc od strony moralnej są po prostu złe. Nie może być tak, że chodzę tutaj do zboru i mówię, tak Panie, jestem gotowy iść za Tobą, podążać za Tobą, wykonywać Twoją wolę, jestem otwarty na Twoje słowo, chcę słuchać Ciebie, a zarazem w moim życiu miałyby miejsce rzeczy, które się po prostu Bogu nie podobają. Ten rozdźwięk sprawia, że to nie jest prawdziwe naśladowanie Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł, pisząc w liście do Tymoteusza, w tym samym liście, z którego już mogliśmy czytać, w drugim rozdziale od 20 wersetu, przedstawia mu taki bardzo ciekawy przykład, który też znacie. Mówi mu, w wielkim domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, są też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, drugie pospolitych. Jeśli więc kto zachowa siebie czystym od rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, gotowym do wszelkiego dobrego dzieła. Apostoł Paweł chce mu powiedzieć, że każdy z nas w zasadzie jest niczym jak takie naczynie. I chciał przez to powiedzieć, że Tymoteuszu, jeśli zadbasz o twój stan, stan tego naczynia, jeśli zachowasz się czystym od wpływu różnych tych zewnętrznych rzeczy, spraw doczesnych, wtedy będziesz tym naczyniem doskonałym, przydatnym dla Pana, przeznaczonym do dobrego dzieła. I podobnie ta sytuacja odnosi się również do nas. Jeśli zachowamy siebie czystymi, to Pan będzie miał otwarte drzwi, by użyć naszego życia dla swojej chwały. W liście do Filipian natomiast Paweł pisze, to jest 4:8. Wreszcie bracia, ja dodam też i siostry, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. To jest konkretna zachęta do tego, by zwrócić się ku rzeczom wyższym. I dziś potrzeba mojej i Twojej decyzji, by wybrać to, co podoba się Bogu, co jest wyższe. Coś, co często jest dalekie od tych ziemskich standardów. I myślę sobie, i tak uważam, że to jest właściwa droga do duchowego wzrostu, do miejsca, gdzie te nasze złe pragnienia czy jakieś grzeszne przyzwyczajenia zostaną zastąpione tym, co Boże, co jest wyższe. Wierzę w moc Bożego Słowa i wierzę w dzieło Jezusa Chrystusa, to, co dokonało się na krzyżu. Wierzę, że dzięki Jego zmartwychwstaniu mamy życie, nowe życie. I wiem też jedno, że na podstawie Bożego Słowa potrzeba też mojej decyzji. Potrzeba często świadomego wyboru, że chcę podobać się Bogu, że nie chcę się zwracać do tych rzeczy doczesnych, rzeczy cielesnych często, ale chcę myśleć o tym, co jest Boże, o tym, co buduje Boże Królestwo, o tym, o czym właśnie już czytaliśmy w liście do Filipian. Nie jest to może wygodne w tym zwiastowaniu, kiedy mówię, że potrzeba Twojej decyzji, kiedy potrzeba Twojego świadomego wyboru. Ale drodzy bracia, drogie siostry, uważam, że właśnie tak jest. Bo to mamy, tak jak często głosimy, pełnię w Jezusie Chrystusie. Ale dziś też potrzeba takiego odważnego kroku, że będę w odwadze naśladował Jezusa Chrystusa. Chcę przyjąć to Słowo, to, co zostało nam już przekazane i objawione w Słowie, by żyć zwycięskim życiem i by być świadectwem dla innych. Amen? Amen. Jest parę osób, które się ze mną zgadza. Cieszę się. Dziękuję Bogu za was, że jesteście. Alleluja. Alleluja. Dziękuję Bogu za was wszystkich, kochani. Halleluja. Apostoł Paweł pisał swój pierwszy list do Koryntian, między innymi w reakcji na rozłam, jaki miał miejsce w tamtej społeczności. I on mówi do nich takie coś. Nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałem pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście. A i teraz nie możecie, jeszcze bowiem cieleśni jesteście. Bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? To było już niemalże na samym początku tego pierwszego listu do Koryntian. To był trzeci rozdział i możemy czytać od pierwszego wersetu te słowa. I nawet tydzień temu już mogliśmy słyszeć nieco o Koryncie i o tym zborze. I myślę, że kiedy apostoł Paweł przybył tam pierwszy raz, domyślam się, że karmił ich takimi podstawami o zbawieniu w Jezusie, o odwróceniu się od złych uczynków. To były ich początki. Myślę, że byli jeszcze, jak to mówimy, młodzi w wierze, dopiero co wzrastali. Ale warto zwrócić uwagę, że miejsce, w którym byli, było zepsute. Było tam wiele grzechu, niemoralności. Dlatego to nauczanie, które dostosował im Paweł, było no jak dla niemowląt. Tak właśnie tam czytamy, tak jest napisane. I pomyślałem sobie tak, że problem Koryntian, już nawet pomijam ten rozłam, to co się tam działo, pomijam nawet to, że faktycznie warunki, w których żyli, były trudne. Ale tym prawdziwym problemem Koryntian było to, że wciąż byli cieleśni. Tak jak na samym początku byli pojeni mlekiem, jak to nazywa Paweł, i po upływie dłuższego czasu ciągle potrzebowali tego samego mleka. Nie mogli przyjąć całego pokarmu, bo wciąż były wśród nich takie rzeczy jak zazdrość, kłótnia. Być może było tam nawet więcej grzechów. I tak sobie pomyślałem, bo łatwo mi znowu ocenić zbór w Koryncie. Łatwo mi znowu powiedzieć o nich, ale powinienem tak naprawdę spojrzeć w swoje życie i sprawdzić, jak jest. Czy przypadkiem ten smutny przykład tego zboru, kiedy oni w dalszym ciągu borykali się z tymi problemami, co można powiedzieć, które były przed nawróceniem, czy te same problemy przypadkiem nie są i teraz w moim życiu? Czy rzeczy, z którymi powinienem się już dawno temu uporać, przypadkiem nie towarzyszą mi i dziś? Tak więc, patrząc na Koryntian, moglibyśmy powiedzieć, że nie dorośli wystarczająco, by skierować się ku rzeczom wyższym, by wzrastać w poznaniu nauki apostolskiej. Ale pytanie, czy my dorośliśmy? Czy ja jestem już doskonały w Chrystusie? Cały czas wierzę, że zmierzam do tej doskonałości i tą pełnię osiągnę dopiero już będąc w Nim. Jesteśmy pielgrzymami tutaj na ziemi, ale nie jesteśmy sami. Mamy Ducha Świętego, który wierzę prowadzi nas i pokazuje nam, jak mamy kroczyć. I On wskazuje nam drogę na te wyższe rzeczy, na te Boże sprawy. Myślę sobie, że gdyby rodzicom urodziło się dziecko i gdyby tak patrzyli na tego niemowlaka przez rok, drugi rok, trzeci i ciągle musieliby nosić takiego małego dzidziusia i ciągle nie widzieliby zmian, to byłoby to smutne. Tak jak w takim normalnym życiu naturalne jest to, że dzieci rosną i rosną bardzo szybko. Ja też jako dziecko pamiętam, rosłem bardzo szybko. Często przychodząc do zboru z rodzicami, różni ludzie mówili moim rodzicom: to Marek? Ale on szybko urósł. Tak było. Potem się śmieję, że ja po prostu taki już duży zawsze byłem. Nieprawda. Po prostu rosłem. Rosłem. Też kiedyś byłem niemowlęciem. I chcę przez to powiedzieć, że to jest taki naturalny proces wzrostu. I w naszym duchowym życiu ten naturalny proces wzrostu również powinien być widoczny. Jeśli borykamy się z takimi samymi problemami jak 2 lata temu czy 5 lat temu, to coś jest nie tak. Jeśli ciągle są jakieś grzechy i tak dalej, czy rzeczy, które nie są świadectwem, to coś jest nie tak. Z Bożego Słowa dowiadujemy się, że duchowa dojrzałość sprawia, że porzucamy, nazwijmy tak, to dziecinne zachowania. Między innymi taki znany fragment z 1 listu do Koryntian, 13 rozdział, 11 werset. Paweł mówi, gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię. Lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. I pamiętam, że jako dziecko większość dnia poświęcałem na zabawę. Podobnie i wy. Ja układałem klocki Lego, często wychodziłem na dwór zagrać w piłkę, jeździłem na rowerze. Ale teraz, gdy dorosłem, nie wyobrażam sobie, że moje życie miałoby wyglądać w taki sam sposób. Nie wyobrażam sobie. I dojrzałość sama w sobie kieruje mnie do tego, by zadbać o żonę, zadbać o dom, by pójść do pracy i tym podobne rzeczy. To pewnego rodzaju właśnie dojrzałość sprawia, że my wiemy, że to już nie jest ten czas. To nie jest ten czas, żebym się pobawił klockami Lego. Że to nie jest ten czas, żebym codziennie chodził na dwór biegać za piłką. Są inne sprawy. I myślę, że podobnie z tym duchowym wzrostem. Tak więc, żeby zacząć, trzeba wyruszyć w drogę. Ten duchowy wzrost zaczyna się od poznania podstaw, ale ostatecznie prowadzi do głębszego zrozumienia i głębszego poznania. Każdy nowonarodzony chrześcijanin zaczynał podobnie, ale biorąc pod uwagę upływ czasu, warto się zastanowić nad tym, gdzie teraz jesteś, gdzie ja teraz jestem. Jaki jest cel mojego życia? Czy zwracam się ku rzeczom wyższym? Czy szukam tego, co Bogu się podoba? Otwórzcie ze mną list do Hebrajczyków. Będziemy czytać z 5 rozdziału, 12 wersetu. Autor tego listu pisze tam do nich bardzo ważne słowa. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzeba wam kogoś, kto by was uczył elementarnych zasad, zawartych w wyroczniach Boga. Potrzebujecie mleka, a nie pokarmu stałego. Ten zaś, kto się karmi mlekiem, nie doświadczył jeszcze nauki o sprawiedliwości. Jest on niemowlęciem. Pokarm stały jest dla dojrzałych, którzy dzięki doświadczaniu mają władze poznawcze, wyćwiczone do rozróżniania między dobrem a złem. Dlatego pomińmy podstawy nauki o Chrystusie. Przejdźmy do spraw doskonałości. Nie kładźmy znów fundamentu z prawd o odwróceniu się od martwych uczynków i zawierzeniu Bogu. Z nauki o chrztach, o nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. Do tego miejsca. Autor tego listu mówi, że biorąc pod uwagę czas, powinni być nauczycielami. Prawdopodobnie oznacza, że już tak długo są nauczani, że innymi słowy powinni już innych nauczać. Swoją drogą to Hebrajczycy. Oni mieli to głębsze poznanie. Mieli też i świadomość tego, kim jest Bóg. Ale taką prawdziwą tragedią jest to, że ciągle potrzebowali kogoś, kto by ich nauczał podstaw wiary. Powinni być nauczycielami, powinni głosić słowo, powinni być świadectwem i powinni też dojrzeć do tego, by nauczać innych. Zatem biorąc pod uwagę czas, drogi bracie, droga siostro, chciałbym ci zadać pytanie. Czy robisz to, co Bóg dla ciebie zaplanował? Czy faktycznie zwracasz się ku tym rzeczom wyższym? Prawdą jest, że niektórzy mają taki szczególny dar nauczania, ale prawdziwe jest też to, że każdy z nas powinien angażować się w służbę nauczania. I wcale nie chodzi o głoszenie kazań. Mówiąc nauczanie, myślę o głoszeniu słowa na ulicy, w miejscu pracy, po prostu o byciu świadectwem. Myślę również o wychowywaniu dzieci i ogólnie o przekazywaniu tych dobrych chrześcijańskich wartości tym, którzy nie poznali Boga. To pole misyjne jest naprawdę szerokie. Ktoś kiedyś powiedział, że nasze życie jest piątą Ewangelią. Wierzę, że prawdziwie tak jest. Nasze życie często więcej mówi niż to, co my przekazujemy do innych ludzi. Ale wracając do słowa, biorąc pod uwagę czas, dla jednych może to jest 5 lat chodzenia za Panem, dla innych to jest może 25 lat, ale biorąc ten odcinek czasu, kiedy mówimy od nowonarodzenia aż do teraz, to czy wypełniamy Boże zadanie? Czy możemy powiedzieć, że jesteśmy w tym miejscu, w jakim Pan Bóg chciał, żebyśmy byli? Wierzę, że autor między innymi zachęca nas, byśmy pominąwszy, tak jak tu czytamy, podstawy nauki o Chrystusie, skierowali się ku rzeczom wyższym. Amen. Tak więc może to jest dla niektórych odkrywcze, bo dla mnie ten fragment był bardzo odkrywczy. Jak to jest, kiedy autor tego listu mówi, żebyśmy już nie kładli ponownie fundamentu, odwróceniu się od grzechu i tak dalej. I mówi, przejdźmy do doskonałości. Zwróćmy się ku rzeczom wyższym. Już dość byliście nauczani. Już znacie Słowo Boże. Teraz przyjmijcie je do swojego serca i żyjcie tym Słowem. Halleluja. Niezwykłe słowo. Drogi Kościele, ja wiem, że wy dużo wiecie. I widzę tak wyraźnie, że potrzebujemy tego, by Boże Słowo żyło w nas prawdziwie. Widzę z własnego życia, przyznam wam się tu szczerze z tego miejsca, że jestem bardzo zabiegany ostatnio. Wiele spraw. Ale Boże Słowo mówi wyraźnie. Marek, zwróć się ku rzeczom wyższym. Nie przywiązywuj wagi do tych różnych spraw, które w istocie są ważne, ale zostaw to. Zostaw to. I dzisiaj może słuchając tego słowa gdzieś widzieliście swoje życie i widzicie to, że no też może nie macie zbyt dużo czasu na społeczność z Bogiem. Rano nie macie czasu, gdy się zbieracie do pracy. Wieczorem jesteście może zbyt zmęczeni. I widzicie, że brakuje wam takiej bliskiej społeczności z Bogiem. Może widzicie właśnie, że potrzeba znów wrócić do tych podstaw, by swe serce, swe życie zwrócić ku rzeczom wyższym, tym Bożym. Dlatego chciałbym was zachęcić. Dzisiaj Pan Bóg jest tutaj, by pomóc nam, by podnieść nasze życie, by też nas tak przytulić i powiedzieć, jestem z tobą. Może ostatnio nie miałeś dla mnie czasu, ale ja jestem z tobą. Niech to dzisiaj będzie dla wielu z nas punkt zwrotny, gdzie powiemy, zostawiamy te ważne sprawy w cudzysłowie, ale koncentrujemy się, Boże, na tobie i na tym, co ty masz dla nas. Dlatego zachęcam was do modlitwy. Chciałem, abyście powstali. Chciałem też poprosić zespół. I proszę was, spójrzcie w swoje życie. Niech to będzie taki czas, kiedy stoicie sam na sam z Bogiem. Kiedy możecie po prostu spojrzeć w to, jak wyglądał wasz miniony tydzień. Kiedy możecie spojrzeć na te różne sprawy, którymi się zajmowaliście. Kiedy możecie zbadać, czy faktycznie było tam miejsce dla Boga. Czy był czas, by pomyśleć o tym, co jest Boże, co jest wyższe. Dobry Panie, tak jestem ci wdzięczny za twoje słowo. I w tym prostym przesłaniu mówisz dzisiaj do nas, abyśmy zwrócili się ku rzeczom wyższym, abyśmy patrzyli w górę, tam, gdzie siedzi Chrystus. Panie, i tak Wiarą przyjęliśmy Ciebie, Panie, i wierzymy, że mamy nowe życie w Tobie. Ale też widzimy na podstawie Bożego Słowa, między innymi na podstawie listu do Efezjan, że Ty kierujesz nas także do tego, byśmy się zastanowili nad swoim postępowaniem, nad tym, co robimy w życiu, na co poświęcamy nasz czas, Panie. I tak pomóż nam dzisiaj tak naprawdę zbadać swoje serca, tak prawdziwie spojrzeć, czy faktycznie nasze życie kieruje się do Ciebie, czy to wszystko, czym się zajmujemy, faktycznie zwraca się ku rzeczom wyższym, ku rzeczom doskonałym. Panie, tak modlę się o to, abyśmy właśnie byli takimi ludźmi, którzy prawdziwie naśladują Ciebie. Nie tylko tu przychodzą, nie tylko mówią, że Ciebie znają, ale są prawdziwymi naśladowcami Jezusa Chrystusa, którzy żyją Słowem i którzy są prawdziwym świadectwem. Tak modlę się o to, aby to Słowo dzisiaj nas podniosło, aby to Słowo dzisiaj było może właśnie takim punktem zwrotnym. Panie, tak modlę się o to. Panie, chcemy się trzymać siebie, Panie. Ty jesteś naszym przewodnikiem, Panie. Ty posyłasz nam swoje Słowo. Ty nas prowadzisz, Panie. I możemy całą ufność pokładać w Tobie, wiedząc, że Panie, Ty masz dobre rzeczy dla nas, Panie. Dlatego my już nie musimy się zajmować tymi sprawami. My sami nie musimy ciągnąć tego bagażu. I za to Ci jestem, Panie, wdzięczny. Halleluja. Wszystko możemy oddać Tobie i zwrócić się ku Tobie, ku rzeczom wyższym, ku sprawom Bożego Królestwa. Panie, dopomóż, aby nasze życie zawsze takie było, Panie. Halleluja. Amen.